Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 1030 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek o tej porze jesteśmy właśnie na antenie z panem redaktorem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I zaczynamy nasze tematy polityczne. No mamy w tym tygodniu, mamy mnóstwo uroczystości, panie Łukaszu, więc w związku z tymi uroczystościami na pewno musimy powiedzieć dwa słowa odnośnie 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ale wiemy, że tych świąt jest o wiele więcej. Wy macie tutaj majówkę, jest święto flagi, jest Dzień Polonii, tutaj Polaków za granicą, więc oczywiście święto Konstytucji, więc tego mamy taki trochę lżejszy, niby można było pomyśleć tydzień, bo bardziej taki świąteczny, no ale niewątpliwie tematów jest kilka, więc może powiedzmy tak oględnie i zacznijmy od tego 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tutaj oczywiście w tym tygodniu sypią się różne cytaty na ten temat. Każdy polityk praktycznie się wypowiada właśnie na temat tego, do czego doszliśmy przez te 20 lat. Że jesteśmy, że zyskaliśmy na tym, że jesteśmy silniejszym krajem oczywiście przez te 20 lat. Bardzo dużo się zmieniło. Przy tym powstają różne sondaże. Ja na przykład przed sobą mam jeden z nich i to jest sondaż Rzeczpospolitej, który został przeprowadzony w dniach 16-18 kwietnia, pracownia Ipsos, i tutaj jest mowa między innymi o tym, że 66% ankietowanych twierdzi, że Polska jest silniejsza dzięki członkostwu w Unii. Przeciwnego zdania jest 24%, więc wydaje mi się, że jakbyśmy poszukali tych wszystkich sondaży i je zebrali z ostatnich lat, to widać ten wyraźny spadek jednak takiego poparcia i entuzjazmu, że 20 lat temu no jednak było referendum i prawie wszyscy byli zgodni co do jednego, żeby dołączyć do Unii.
Oj tak, zdecydowanie te zmiany widać. Tego sondażu, o którym pan teraz powiedział, ja jeszcze nie widziałem, ale nawet już na pierwszy rzut oka czy ucha ponad 20%, między 20 a 25% wskazujących, że Polska nie jest silniejsza dzięki członkostwu w Unii, to jest bardzo dużo w zestawieniu z tym, jaki odsetek był podobnego zdania przy podobnych pytaniach, bo oczywiście one nie zawsze wyglądały tak samo, zadawanych w przeszłości. I to jest już kolejny sondaż, który pokazuje, że grupa, którą można nazwać eurosceptykami, powiedzą jedni, inni może nawet powiedzą polexitowcami, z kolei zwolennicy takiego twardego, prounijnego kursu mówią tutaj w ogóle o no nawet proputinowcach albo skrajnej prawicy. Ja bym powiedział, że to są wyborcy suwerennościowi, tak samo jak w ten sposób nazywam partie, które mają tego typu kurs. No ta grupa wyraźnie nabrała siły. I bardzo ciekawe dlatego jest te 20 lat w Unii, bo to przypada bezpośrednio prawie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. I oczywiście trochę się na sztywno dzieli ten entuzjazm od sceptycyzmu zgodnie z liniami podziału politycznego, czyli wiadomo, Koalicja Obywatelska i generalnie koalicja rządząca będzie wyraźnie na plus, a opozycja będzie wyraźnie albo częściowo przynajmniej na minus, ale jak się przyjrzeć bliżej, to to wcale nie jest takie oczywiste. To znaczy dosyć oczywisty jest ten proeuropejski kurs przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, no ale tam też są już pewne zastrzeżenia i to, że Donald Tusk no jednak dosyć chyba wyraźnie przyjmuje krytyczne stanowisko wobec polityki migracyjnej i wobec przymusowej relokacji, to jest trochę skutek również tych sondaży i tej zmiany opinii. Z drugiej strony, jak spojrzeć na exposé pana ministra Sikorskiego, skądinąd interesujące bardzo wystąpienie, które mieliśmy kilka dni temu, to tam po pierwsze pojawiło się stwierdzenie, że być może trzeba będzie zdecydować o zmianie traktatów i rezygnacji z weta w sprawach obronnych i zagranicznych, bo to będzie warunek rozszerzenia. Wcześniej, do tej pory, tego jednak Donald Tusk nie mówił. I pojawił się trochę taki szantaż, że kto nie jest bardzo euroentuzjastyczny, ten idzie ręka w rękę z Putinem. Oczywiście to nie zostało powiedziane wprost i bezpośrednio, ale zdecydowanie taki był sens dużej części tego wystąpienia. Skądinąd pojawiają się informacje, tutaj mowa o najnowszym wywiadzie Emmanuela Macrona, rozmowie tygodnika The Economist z francuskim prezydentem, że jest bardzo silny nacisk właśnie Francji i Niemiec na to, żeby zmienić traktaty i przełamać sprawę weta. No to nas stawia oczywiście w bardzo trudnej sytuacji również obecnie rządzących. Z drugiej strony mamy też nie taką oczywistą sytuację, bo PiS, który próbuje w te 20 lat wkomponować się jako partia broniąca polskiej suwerenności, ma na koncie mnóstwo działań, które, no mówiąc najdelikatniej, raczej polskiej suwerenności nie broniły. Tu przede wszystkim myślę o różnych posunięciach Mateusza Morawieckiego i mówiliśmy o tym wielokrotnie w polskim Radiu 1030 Chicago. Konfederacja też nie ma takiej zupełnie oczywistej sytuacji, chociaż być może najczystszą. Oni z jednej strony no, mogą być wyraźnie po tej stronie suwerennościowej, ale z drugiej cały czas nie mówią wyraźnie, że są za polexitem, chociaż te głosy tam coraz mocniej się odzywają, no ale jednak liderzy Konfederacji cały czas wskazują, że nie da się tego kierunku obrać wbrew większości Polaków, a wciąż większość Polaków jest przekonana, że członkostwo w Unii Europejskiej jest dobrą sprawą. Niemniej moje wrażenie, jako osoby, której poglądy się w tej kwestii przesunęły zdecydowanie w stronę sceptycyzmu, bo muszę tu powiedzieć, że ja 21 lat temu, kiedy było referendum, głosowałem za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Natomiast no nie powiedziałbym, że był to błąd, bo ja jednak pamiętam, jakie były wtedy okoliczności i w tamtych okolicznościach moim zdaniem takie głosowanie miało sens, czy było uzasadnione. Natomiast patrząc na to, co się z Unią wydarzyło przez ten czas, no dzisiaj mam bardzo wielkie wątpliwości, czy bilans wciąż jest dodatni i raczej skłaniam się ku stwierdzeniu, że niekoniecznie. Natomiast no, wydaje mi się, że jesteśmy pod tym względem w dosyć przełomowym momencie. Kto wie, czy kiedyś w przyszłości, jak będziemy rozmawiać za kilka lat, ten punkt 20 lat w Unii Europejskiej nie okaże się z perspektywy właśnie tych paru lat wyglądać jak swego rodzaju zwrot, jak moment, kiedy w opinii publicznej też bardzo wyraźnie zaczęło być widać, że zwolennicy bardziej suwerennościowego kursu i większego sceptycyzmu wobec Unii Europejskiej zaczęli właśnie wtedy, czyli teraz, kiedy rozmawiamy, dochodzić do głosu. Podsumowując ten wątek, to jest bardzo ważna rocznica. Natomiast no, ja mam wrażenie, że taki skrajny pogląd, że wszystko było dobrze, że jest ogromna przewaga korzyści, niekwestionowana przewaga korzyści nad kosztami i w ogóle nie ma o czym mówić, jeżeli chodzi o kwestie z przynajmniej radykalnego kierunku, zmiany kierunku Unii Europejskiej. Taka postawa po prostu w konfrontacji z faktami dzisiaj kompletnie się już nie broni.
A my przechodzimy do naszego kolejnego tematu. Kolejny temat dotyczy prokuratury, działań dokładnie prokuratury w związku z między innymi Danielem Obajtkiem, ale generalnie w związku z Orlenem. Prokuratura donosi, że na chwilę obecną są prowadzone trzy główne postępowania i tutaj jest mowa o fuzji Orlenu z Lotosem, wyrażeniu zgody na sprzedaż Saudi Aramco, 30% udziałów w rafinerii gdańskiej oraz trzecie postępowanie, przekazanie ponad 1,5 miliarda złotych bez nadzoru w spółce OTS. I tutaj mamy informację z wczoraj, między innymi Onet wczoraj informował, że członkowie zarządu, trzech byłych członków zarządu Orlenu opuściło kraj i nawet jeden szukał jakiegoś domu w Turcji. Tutaj mowa o najbliższym współpracowniku Daniela Obajtka, Adama Buraka, więc to śledztwo w sprawie samego byłego prezesa Orlenu i tych wszystkich rzeczy no trwa i chyba nabiera tutaj tempa to wszystko.
Można pomyśleć, że jeżeli człowiek jest niewinny, to nie ucieka. Natomiast ja tutaj mam bardzo, ale to bardzo zdystansowany stosunek do tej sprawy. To znaczy i wobec wyjaśnień samego Daniela Obajtka oraz ludzi z nim związanych, bo takie wyjaśnienia się już pojawiały, i wobec oskarżeń wobec nich. I myślę sobie, że wiedząc, że tutaj nie chodzi tak naprawdę wcale o praworządność, tylko chodzi o to, żeby dopaść przeciwnika politycznego, szczególnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, być może gdybym nawet miał pełną świadomość własnej niewinności, też nie chcąc być zatrzymanym i wylądować w areszcie nie wiadomo na jak długo, być może też szukałbym domu gdzieś w Turcji, gdyby mnie oczywiście było na to stać. No pewnie jakbym był byłym członkiem zarządu Orlenu, to by mnie było na to stać, ale nie byłem w takim zarządzie, ani nawet w żadnym innym, więc nie stać mnie na to. Natomiast no, sprawa wygląda tak, że na ile można ocenić, patrząc zupełnie z zewnątrz, wydaje się, że jest tam co wyjaśniać rzeczywiście. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wątek tego prezesa szwajcarskiego oddziału Orlenu, jeśli można tak powiedzieć, chociaż było to oddzielna spółka, no to sytuacja, w której podobno, według informacji, które znamy, pan prezes Obajtek był ostrzegany przez służby przed tym człowiekiem, a mimo to postawił go na czele tej spółki, wymaga jakiegoś wytłumaczenia. Ja zadałem sobie pytanie, dlaczego akurat ta osoba musiała stanąć na czele tej spółki, czy nie było nikogo innego. To mi się wydaje dziwne, ale powtarzam, bardzo trudno jest rozeznać się w tej sprawie, patrząc z zewnątrz, nie znając detali, nie znając detali pracy prokuratury, nie siedząc głęboko w tym, jak działał Orlen, a to jest dosyć hermetyczna branża. Więc nie znając tych detali i patrząc z zewnątrz, należy mieć bardzo daleko posuniętą nieufność również wobec działań obecnej władzy. Być może były jakieś powody, dla których Orlen musiał działać tak, a nie inaczej. Jednocześnie trudno mieć wątpliwości, że działał pod polityczny dyktando, bo to jest zupełnie jasne. Zresztą nikt się z tym nie krył. Prezes Obajtek był prezesem politycznym, tak samo jak zresztą obecny prezes. To jest dokładnie ta sama historia. Tu może warto jeszcze wspomnieć, że duże wzburzenie pod koniec tego mijającego tygodnia wśród komentatorów wywołała nominacja pana Jacka Krawca, czyli prezesa Orlenu z czasów Donalda Tuska, na doradcę obecnego prezesa spółki. No bo tutaj przypomniano, jak pan Krawiec się wypowiadał w sferze publicznej w ciągu ostatnich kilku lat i są to naprawdę bardzo, no mówiąc wprost, chamskie wypowiedzi pod adresem obecnej opozycji. Więc bardzo trudno mi tutaj coś definitywnego powiedzieć. Myślę, że jest co wyjaśniać w tej kwestii. Rzeczywiście te pieniądze, te sumy może nie są jakieś porażające, no ale to w końcu są, można powiedzieć, publiczne pieniądze. Orlen jest spółką w większości będącą własnością Skarbu Państwa, więc tutaj no, trudno uznać, że dobrze ponad 1,5 miliarda złotych to są jakieś nieważne zupełnie kwestie i nie ma co wyjaśniać. Oczywiście jest co wyjaśniać, tylko pamiętajmy, że wszystko to się dzieje w atmosferze bardzo ostrej walki politycznej, w którą, tak samo jak za poprzedniej władzy, zaangażowana bywa również prokuratura. Więc ja bym tutaj przede wszystkim prosił o wstrzemięźliwość i poczekajmy na to, co dalej z tego wyniknie, bo też pamiętajmy, że często się tak zdarzało również właśnie za rządów PiS-u, że były jakieś zapowiedzi dotyczące tego, że będzie podjęte jakieś postępowanie, że ktoś zostanie nie tylko postawiony przed prokuratorem, ale potem jeszcze przed sądem i ostatecznie nic z tego nie wynikało. Nie wiadomo więc, czy tym razem również tak nie będzie, a można też uznać, że cała ta akcja jest próbą utrącenia kandydatury Daniela Obajtka, który znalazł się na listach Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego.
Schodzimy z tych takich występków przestępstw wyższej rangi, zejdziemy do takiego dosłownego występku małego. Mowa tutaj o tym, co zrobił Jarosław Kaczyński 10 kwietnia, niecały miesiąc temu. Wpłynął w tym tygodniu do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Jarosława Kaczyńskiego, a to wszystko ma być związane ze zniszczeniem i kradzieżą wieńca sprzed pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Właśnie chodzi o ten incydent jeden z 10 kwietnia, z obchodów rocznicy tej tragedii na Placu Piłsudskiego w Warszawie. I no, muszę powiedzieć szczerze, bo ja widziałem te wideo, mieliśmy okazję zobaczyć materiały wideo właśnie z tego zajścia, między innymi w internecie, gdzie no, można mówić co kto chce, to taka moja opinia, panie redaktorze, na temat tutaj chociażby osoby Jarosława Kaczyńskiego, ale zachowanie tego tłumu, który nie chciał go nawet tam dopuścić, no było według mnie karygodne, a w tym momencie do Sejmu jeszcze trafia wniosek o uchylenie immunitetu w związku z Wieńcem. Co pan o tym myśli?
Myślę, że można mieć bardzo dużo uwag i do Jarosława Kaczyńskiego, i do samej kwestii rozgrywania przez niego, bo to tak trzeba nazwać, katastrofy smoleńskiej. Ja zresztą nigdy nie miałem wątpliwości, że tak zwane miesięcznice to są wydarzenia polityczne, to nie są wydarzenia religijne, jak niektórzy usiłowali twierdzić, chociaż tam msza była wkomponowana zawsze w te wydarzenia, tylko to są wydarzenia polityczne. Można również mieć bardzo wiele uwag co do tego, czy Jarosław Kaczyński, kierując się jakimiś osobistymi względami, nie sterował w odpowiedni sposób polskim państwem, czy tutaj się nie kierował właśnie jakimiś osobistymi kwestiami w związku ze śmiercią jego brata w tej katastrofie smoleńskiej. Ale to wszystko moim zdaniem wobec tej sytuacji należy zostawić na boku, bo to, co mogliśmy obserwować, i to nie był jeden raz, dlatego że ten pan, który zostawił ten wieniec, on to robił regularnie i na tym wieńcu zawsze był ten sam napis, który był ewidentną prowokacją, ponieważ twierdzenie, że to Lech Kaczyński doprowadził do katastrofy smoleńskiej, a taki napis właśnie na tym wieńcu był umieszczany, nie ma żadnego podparcia w faktach. Nie mamy żadnych dowodów na to, że Lech Kaczyński przyczynił się do katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem, więc jest to po prostu rzucane miesiąc w miesiąc oszczerstwo pod adresem nieżyjącego brata Jarosława Kaczyńskiego i w tych kategoriach należy tę sytuację widzieć. Prowokator prowokował, aż w końcu doczekał się reakcji. I oczywiście to, co napisał pan ustępujący zresztą, bo przecież idzie do Parlamentu Europejskiego, pan minister Marcin Kierwiński, że to jest kwestia jakiejś równości wobec prawa, no jest mydleniem oczu, nie o to tutaj chodzi. Ten prowokator sam złożył zresztą zawiadomienie na policji, mało tego, próbował w ten sposób tę sprawę policji sprzedać, że wieniec był wart ponad 800 zł. To jest taka granica, od której zamiast wykroczenia mamy przestępstwo. Policja się do tego nie przychyliła, ponieważ oczywiście ten człowiek nie był w stanie przedstawić żadnych dokumentów potwierdzających wartość tego wieńca, więc ostatecznie został on wyceniony poniżej tej granicy i dlatego mówimy tutaj o wykroczeniu, a nie o przestępstwie. Natomiast no, to jest takie bardzo niskie zagranie z gatunku tych, które moim zdaniem wszyscy powinni potępić. Bo nie ma to nic wspólnego z rozliczaniem Jarosława Kaczyńskiego z jego działań, nie ma to nic wspólnego z jakąkolwiek debatą polityczną. To jest po prostu taka brutalna i bardzo prymitywna prowokacja, granie na bardzo osobistych kwestiach tego człowieka, tego polityka, które przyniosło jakiś tam wreszcie skutek. Natomiast no, robienie wokół tego całego teatru na zasadzie takiej, że wreszcie wszyscy są tak samo traktowani, jest zwyczajnie niepoważne, szczególnie jeśli no, niektórzy przypominają, że do tej pory nie ma takich prób pociągnięcia do odpowiedzialności, czy to tych osób, które w jakiś sposób napastowały, czy no, nie można obiektu napastować, ale niszczyły, szturmowały kościoły w czasie protestów kobiet, czy również, jeżeli mówimy tutaj o wybrykach ostatniego pokolenia, czyli tej sekty klimatystycznej, gdzie też policja się obchodzi z tymi ludźmi bardzo łagodnie, a przecież również mówimy tam o wykroczeniach. Więc no tutaj sprawa należy do tych, które moim zdaniem powinny być wyjęte poza ten konflikt polityczny i powinny być traktowane przez wszystkich przyzwoitych ludzi jako niedopuszczalne, ale widzę już, jakie są reakcje w sieci na tę sprawę i oczywiście to, co mówię, jest tylko pewnym życzeniem, natomiast jak zwykle reakcje się dzielą zgodnie z liniami podziału politycznego, czy bardziej nawet sympatii partyjnych.
I mamy teraz przed sobą jeszcze ostatni temat. Ostatni taki temat, w którym wracamy trochę do tego pierwszego wątku, bo temat jest trochę powiązany oczywiście z Unią Europejską. Mowa o KPO i pieniądzach z KPO, dlatego że przez ostatnie tygodnie, przez ostatnie miesiące słyszeliśmy dużo o KPO, słyszeliśmy dużo obietnic, ile tych pieniędzy na nas będzie płynąć. Teraz coraz częściej słyszymy, ile faktycznie z tych pieniędzy trafi do nas, a ile faktycznie będzie raczej rozdane, może dysponowane zgodnie jednak z tą polityką europejską. I tutaj w tym tygodniu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił między innymi w związku z KPO o tym, że nie będzie podatku od aut spalinowych, ale będą za to dopłaty do zakupu elektryków. Czyli ten podatek od aut spalinowych ma być zastąpiony dopłatami właśnie do zakupu elektryków. No ale wydaje mi się, że to w dalszym ciągu nie rozwiązuje tej sprawy i tego konfliktu, panie redaktorze, który niewątpliwie mamy od wielu miesięcy.
Oczywiście, że tak. No to jest taka próba wybrnięcia z twarzą ze sprawy, którą w spadku zostawił przecież poprzedni rząd, bo to poprzedni rząd negocjował warunki Krajowego Planu Odbudowy i to on zostawił w spadku dwie pozycje dotyczące opodatkowania samochodów spalinowych, czyli z jednej strony rejestracji aut spalinowych, z drugiej podatek od aut spalinowych. Jeśli chodzi o podatek czy dopłatę specjalną przy rejestracji aut spalinowych, no to obecny rząd postanowił tak to zrobić, żeby to było mniej widoczne, czyli wkomponowuje to w nowy system opłaty akcyzowej, a ta druga sprawa no właśnie ma być w ten sposób załatwiona, ponieważ jak wiemy Komisja Europejska odmówiła po prostu ustąpienia w tej sprawie, czyli wycofania tego punktu z KPO i dlatego jakaś forma preferencji dla samochodów elektrycznych musi być, no i tą formą preferencji właśnie ma być ta dopłata. To jest oczywiście absurdalne, dlatego że widzimy najbardziej chyba na rynku niemieckim i kondycja niemieckich producentów samochodów to pokazuje, że samochody elektryczne, a dokładnie samochody na baterie, po prostu przestały się sprzedawać. W momencie, kiedy zostały wycofane dopłaty, te samochody przestały się sprzedawać. No i tu mamy taką sytuację, że część pieniędzy, które mają pochodzić z funduszu, który teoretycznie miał nas stawiać na nogi, być wielkim zastrzykiem inwestycyjnym w Polsce, zostanie po prostu przekazana na dopłaty dla ludzi, których i tak stać na bardzo drogi samochód. No bo powiedzmy sobie szczerze, że zwykle z tych dopłat korzystają ludzie, których stać na naprawdę drogie auta i którzy sobie je kupują, płacąc większość samemu. No i mają te dopłaty. Ja zresztą widzę nawet, jakie to są samochody na ulicy, dlatego że mamy takie prawo, że jeżeli ktoś uzyskał dopłatę w ramach programu Mój Elektryk, to jest program, który dotychczas funkcjonował, to ma obowiązek umieścić na swoim samochodzie informacje na ten temat. I oczywiście to nie jest jakiś wielki plakat, ale są takie naklejki na zderzak, które obowiązkowo trzeba mieć w takiej sytuacji, więc widzę, że to są głównie Audi, czasem nawet Porsche z takimi naklejkami, czasem Mercedesy, no w każdym razie wszystko to są marki raczej premium, a nie takie przeciętne. Więc będzie sytuacja taka, w której te pieniądze będą wydawane na promocję samochodów, które w warunkach rynkowych w ogóle nie cieszyłyby się popytem. To, jak powiedziałem, pokazuje sytuacja na rynku, czy to amerykańskim, czy norweskim, czy na wielu innych zresztą rynkach w Unii Europejskiej. Więc z tego punktu widzenia działanie jest kompletnie bez sensu. To jest po prostu wykrzywianie rynku. I też oczywiście u nas pieniądze na te dotacje się w którymś momencie skończą i też będzie tąpnięcie. No można sobie tylko zadać pytanie, komu my tak naprawdę dopłacamy, bo przecież nie dopłacamy żadnemu polskiemu przemysłowi. Dopłacamy albo przemysłowi niemieckiemu, albo, co być może jest jeszcze gorsze, przemysłowi chińskiemu. Jak wiadomo, Chińczycy eksportują do Europy duże ilości znacznie tańszych samochodów elektrycznych, no i Unia Europejska ma z tym wielki problem, ponieważ to Chińczycy wygrywają jak na razie na absurdalnych unijnych regulacjach, a nie Europejczycy.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek o tej porze zapraszamy po powtórki naszych programów na stronę polskieradio.com. Z tego miejsca oczywiście polecamy pana kanał na YouTubie, panie Łukaszu, jak również profil na portalu X.
Bardzo serdecznie polecam na kanale cały czas nowe materiały. Najnowszy to rozmowa niekontrolowana z panem mecenasem Witoldem Daniłowiczem poświęcona kwestii nieposłuszeństwa obywatelskiego w kontekście protestów ostatniego pokolenia i innych organizacji klimatycznych. Polecam serdecznie.
I panie Łukaszu, życzymy panu oczywiście miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo, ja również życzę miłego weekendu i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Chicago z Budapesztu tym razem.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.